Witam Państwa serdecznie, kłaniam się. Audycja Starszaki już za chwilę, ale jeszcze przedtem krótki komunikat drogowy.
Bardzo niebezpiecznie na obwodnicy. Nasz słuchacz alarmuje, że rura leży na lewym pasie obwodnicy, całkiem pokaźna, na wysokości Karwiny w kierunku Gdańska i apeluje o ostrożność.
Proszę Państwa, witam serdecznie. W studio jest już doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Dziś temat...
Dzień dobry, witam.
Kontynuacja, można powiedzieć, poprzednich tematów, bo rozmawiałyśmy przez ostatnie audycje o schorzeniach takich jak udary, o niepełnosprawnościach, o rehabilitacji, o różnego rodzaju sytuacjach, kiedy senior w jakiś sposób jest zależny od pomocy osób trzecich. Dziś chcielibyśmy ten temat troszeczkę pogłębić, bo tak naprawdę w praktyce my nie wiemy, co robić w sytuacjach, kiedy nasz bliski zachoruje, kiedy nasz bliski dostanie na przykład wylewu, udaru, to był temat poprzedniej naszej audycji, albo na przykład nagle upadnie w pokoju, w kuchni, coś się stanie takiego, co każe nam wszystko przeformułować, przewartościować. Pani doktor, może zatem dziś garść praktycznych informacji na temat takiej sytuacji, bo te sytuacje trudne omawialiśmy już, a dziś po prostu stajemy z nimi oko w oko.
Czy trudną sytuacją jest sam moment udaru, czy właśnie tak jak pani powiedziała, upadku ze złamaniem, kiedy nagle osoba sprawna do tej pory traci sprawność. I wtedy to jest taki moment rewolucji w rodzinie. Najpierw jest walka o życie tego pacjenta, no bo udar jest stanem zagrożenia życia, czy to będzie udar niedokrwienny, czy udar krwotoczny, nie ma to znaczenia. Upadek powikłany, potem zapaleniem płuc, zabiegiem, też może być stanem zagrożenia życia dla seniora, ale co dalej? Pacjent przebywa jakiś czas w szpitalu, jesteśmy zorganizowani na odwiedziny u niego, już myślimy, jak dalej organizować sobie życie i potem jest taki najtrudniejszy moment, kiedy pacjent musi powrócić do domu i musimy dostosować swoje życie do naszego niepełnosprawnego seniora, zrewolucjonizować myślenie i organizowanie pracy, opieki, całego życia osoby, która będzie się potem tym seniorom opiekować. I nagle jest właśnie mnóstwo pytań. Gdzie? Do kogo? Jak? Co możemy uzyskać?
Ja Państwa zachęcam do tego, jeżeli macie Państwo taką sytuację, jeżeli znajdujecie się w takiej sytuacji i korzystacie na przykład z pomocy opieki albo z pomocy opiekunek, albo za pośrednictwem na przykład pomocy społecznej się to odbywa, albo może prywatnie Państwo sobie próbujecie pomóc w jakiś sposób, bo to też jest coraz częstsza forma, to proszę piszcie do nas, zadawajcie pytania 603-06-06-06. Myślę, że jestem przekonana, że pani doktor zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak naprawdę dokąd najpierw pójść? Gdzie się udać? Czy szukać pomocy u lekarza? Czy szukać pomocy w internecie? Czy szukać pomocy w gazecie? Czy dzwonić do kogo? Znamy wszyscy takie pojęcia, jak na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak na przykład hospicjum dzienne, domowe, jak domy, zakłady opiekuńczo lecznicze, jak domy pomocy i tak dalej. Wszystko to wiemy, ale nagle jak okazuje się nie wszystko, bo zostajemy trochę sami z tym tematem.
Przychodzi taki moment zagubienia.
Jest taka sytuacja, że zaczynamy wykonywać telefony. Te telefony trafiają w próżnię, nikt nie podnosi słuchawki, przełączają nas, a w tym momencie patrzymy na zegarek, bo dlaczego o tym dziś mówimy? Ponieważ często jest to sytuacja, w której stają oko w oko z tym problemem osoby czynne, zawodowe, aktywne.
Tak,
one nie mogą sobie w nieskończoność w jakiś sposób przekładać pracy, odwoływać jej, zwalniać się z niej. Nie jest to możliwe. Czyli rozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy wszystko było dobrze i nagle wszystko,
nagle jest tąpnięcie. Tak. Pamiętajmy też, że bardzo często jest tak, że pacjent, dopóki leży w szpitalu, to my jesteśmy nastawieni na aktywność właśnie taką tą odwiedzinową, szpitalną. Żeby się udało, żeby uratowano, żeby lekarze uratowali, żeby przeżył. A dopiero potem tak naprawdę zaczyna się walka o godne życie pacjenta po udarze, ponieważ on przynajmniej w jakimś stopniu chciałby wrócić do sprawności, nie zawsze się to udaje. I nie zawsze jest to od razu. A my byśmy chcieli, żeby ten pacjent ze szpitala wyszedł na własnych nogach i to też nie zawsze jest możliwe. Ale... I wtedy się zaczyna problem. Przychodzi ten moment, proszę Państwa, proszę pojutrze, wypisujemy tatę czy mamę ze szpitala, co dalej? Tak? Mieszkanie niedostosowane do pacjenta niesprawnego, trzecie piętro bez windy, jak tego pacjenta wnieść, jak dalsza rehabilitacja ma wyglądać, co dalej, gdzie uderzyć, do jakich placówek, na pewno wielotorowo i ta pomoc też musi być wielotorowa.
Ale generalnie też warto jest powiedzieć, że nie jesteście Państwo sami z tym problemem. To nie jest tak, że teraz już musicie, mówiąc krótko, załatwiać, kombinować, główkować, dzwonić po znajomych lekarza, po znajomych, znajomych, etc. No tak naprawdę w mieście jest trochę
punktów,
tych punktów miejskich, społecznych, państwowych, mówiąc krótko, za publiczne pieniądze.
Są też miejsca, gdzie jest rehabilitacja. Oczywiście tam mogą być terminy, w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent. To jest bardzo uzależnione od tego, czy pacjent jest chodzący, czy nie.
I to może, zawęźmy ten problem. Na przykład potrzebujemy najpierw,
sprzętu rehabilitacyjnego.
Ale najpierw potrzebujemy osoby. Zacznijmy od osoby, bo jesteśmy sami, my. Mhm. I co? Jutro już nie jesteśmy, bo idziemy o 8 do pracy. Ktoś musi zostać. Co mamy zrobić? Wymieniamy się, dzwonimy po rodzinie. Rodzina zabezpiecza w jakiś sposób.
Pamiętajmy,
ale to też nie będzie,
że przysługuje nam 14 dni zwolnienia lekarskiego na rodzica, na najbliższego, w momencie, kiedy wychodzi po hospitalizacji ze szpitala i jesteśmy jego jedynymi opiekunami. To też w jakiś stopniu rozwiązuje problem. Tak?
Czyli znaczy zwolnienie
taką opiekę,
lekarskie.
Zwolnienie lekarskie. Ale jest to absencja w pracy osoby pracującej, nie zawsze sobie możemy na to pozwolić. Ale jest taka możliwość. Druga rzecz. Problem jest wtedy, kiedy rodzic jest poza Gdańskiem. No, akurat tutaj my jesteśmy z Gdańska. Kiedy wydarzyło się coś złego, my jesteśmy w Gdańsku, rodzic mieszka poza Gdańskiem. To jest wtedy duży problem, ponieważ żeby móc wystawić to zwolnienie, to tak naprawdę powinny być adres zamieszkania nawet ten sam. Czyli na jakiś czas trzeba to udokumentować, że osoba opiekująca się, która otrzyma zwolnienie lekarskie na swojego rodzica, tak zwaną opiekę, będzie zamieszkiwała, pomieszkiwała w mieszkaniu tego pacjenta. Tak najczęściej jest, bo po to między innymi te zwolnienia są, żeby dostosować mieszkanie dla tego pacjenta. Także taka możliwość jest.
A zwolnienie lekarskie wypisuje lekarz, pod którego opieką jest rodzic?
Może wypisać. Tu są zawsze wątpliwości. Tak naprawdę zwolnienie lekarskie może wystawić każdy lekarz. Każdy lekarz. Jeżeli ja mam wypis ze szpitala pacjenta i przychodzi do mnie moja pacjentka, która jest córką tegoż pacjenta, który teraz wymaga opieki, to naprawdę ja mam prawo wypisać zarówno pacjentce, osobie, która się opiekuje, jak i może być to lekarz tego pacjenta, który wymaga pomocy. Tak? Mhm. To może być z dwóch stron.
Będziemy kontynuować po przerwie. I ponownie witam w studio dr Dagmarę Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrę i internistę. Kłaniamy się w audycji Starszaki. Dziś temat opieki. Opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi.
Nagle niepełnosprawnymi, bo to jest ważne.
Tak jest.
Że to jest ten moment przejścia ze sprawności w niesprawność. Jak sobie wtedy poradzić?
Dotychczas sprawnymi rodzicami, dotychczas sprawnymi osobami, które były wokół nas.
Kiedy nagle wszystko się zmienia.
Nagle zaczyna być
reorganizować swoje życie.
Zupełnie inna sytuacja. Państwo piszecie już SMS-y do nas. 603-06-06-06. Dziękuję za te, które przyszły. Jeden z nich, pani doktor, przeczytajmy. Wzięłam mamę do swojego domu po udarze i po szpitalu. Pracuję w domu jako informatyk, więc myślałam, że dam radę. Okazało się, że mama prawie w ogóle nie śpi. Po 2 tygodniach niespania załamałam się. Zarabiam za dużo, żeby liczyć na pomoc różnych instytucji społecznych. Wynajęta pani z Ukrainy miała bardzo dobre chęci, ale bez ciągłego sterowania niewiele robiła. W końcu znalazło się miejsce w prywatnym domu opieki. Przez miesiąc podjeżdżałam wieczorami pod ten dom i ryczałam cały czas w samochodzie. Czułam się, jakbym mamę pogrzebała żywcem. W rodzinie jestem oczywiście czarną owcą, jako to ta, która pozbyła się matki do domu starców. Pomocy nikt mi nie proponował. I tak dalej. Pani Ela z Warszawy.
To jest przejmujący SMS.
Pisze, znaczy taki klasyczny SMS.
Ale przejmujący, prawda? Bo proszę zobaczyć, jak my bardzo nie pozwalamy.
Pani Elu, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję za ten SMS, bo on tak naprawdę zabiera w sobie wszystko. Wszystko na temat opieki nad osobą niesprawną nagle. Ta pani chciała absolutnie mieć mamę w domu. Super, ale nie damy rady, jeżeli pacjent nie śpi. Oczywiście, możemy włączyć leki. Pytanie, jak pacjent na te leki zareaguje. Ale musimy wtedy pilnować w nocy, czy śpi, czy nie śpi. Jeżeli opiekunka również nie dawała rady, to po co nam taka opiekunka, przepraszam, której my musimy jeszcze pilnować? Po to ma być ten opiekun w miarę profesjonalny, żeby scedować na niego opiekę i pilnowanie swojego seniora. Czy oddanie w tym momencie do domu opieki jest czymś karygodnym? Absolutnie nie.
Ja w ogóle
absolutnie
słowo,
nie.
Pani
i
doktor.
Nie możemy oceniać ludzi w ten sposób.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za te SMS-y, bo one, ja mam wrażenie, też troszeczkę tak stawiają do pionu nas, ludzi, którzy z gotowymi pewnymi receptami przychodzą.
Tak, tak. My zawsze świetnie układamy życie innym.
Wiemy, gdzie mamy pójść, wiemy, do kogo mamy się skierować, wiemy, gdzie są MOPR-y, MOPS-y, ZOL-e, hospicja, mamy to wszystko pod kontrolą i nagle wysyp SMS-ów pod tytułem mam oboje rodziców po 80, mama ma raka wątroby, jest niewidoma, cukrzyk, demencja, tata w miarę sprawny, ale też już nie ma siły i choruje. Na co dzień tata sprawuje opiekę nad mamą, ja pomagam też, ale pracuję zawodowo. No i tyle.
Mamy jedną osobę sprawną, która jeszcze
ogarnia. I jaka pomoc rodzicom, skoro opieka odmawia, bo dochód przekracza. Prawda? Mhm. Czyli zderzymy się z dochodem za wysokim od razu na wejście. Większość ludzi ma ten problem.
Tak.
To jest połowa. Czy pani doktor zna statystyki, jak to jest?
Nie.
Czy to są sytuacje nagminne? Czy...
Nie, dlatego, że to się tam ciągle zmienia i ja myślę, że to jest problem w momencie, kiedy jeszcze dwie osoby są ze sobą. Tak? Jest małżeństwo, które wymaga pomocy. To wtedy przecież te przeliczenia są tam dochodu średniego na osobę. Ja nie potrafię powiedzieć, jakie to są koszty, bo to musiałby być ktoś, jakiś pracownik z MOPR-u. Natomiast co w tym takiej sytuacji robić, kiedy my tej pomocy z MOPR-u nie dostaniemy?
Cała najbliższa rodzina daleko od Gdańska. W nagłych przypadkach nie jestem w stanie im pomóc. Pomagają sąsiedzi i przyjaciele, którzy mieszkają na miejscu. Okazuje się, że dobre relacje sąsiedzkie w takich sytuacjach są najważniejsze. Relacje sąsiedzkie, podkreślam, pisze pani Ewa. I kolejny SMS od pana Tomka. Kiedy mój tata po poważnym udarze, nie mogący chodzić, ruszać się, połowa ciała w bezruchu, od lekarza prowadzącego otrzymaliśmy informację, że dostaniemy tatę rośliny. Już kubeł zimnej wody, masakra, dom nieprzygotowany, brak pomocy, mama ze schorzeniami, dzieci pracujące w różnych miejscach, niekoniecznie w Polsce. W większości przypadków udar jest niezapowiedziany. Z mojego doświadczenia warto rozejrzeć się za ośrodkami pomocy całodobowej, błyskawicznie przeorganizować życie drugiej połówki mamy czy taty, aby po prostu nie zamęczyli się opieką, gdyż niepełnosprawny wymaga gigantycznej siły fizycznej.
Tak.
Zawsze można zabrać naszego rodzica do domu na kilka dni, na święta czy wakacje. Moim zdaniem normalnie funkcjonująca rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć realnie potrzeb chorego. Jest to korzystne dla niego również rehabilitacja. Tak samo wiekowi koledzy i partnerzy do rozmowy z podobnymi ograniczeniami. I tak dalej, i tak dalej. Pan Tomasz nas pozdrawia.
Też bardzo dobre informacje w tym
SMS-ie. Jeszcze jest zdanie. Byłem wielkim krytykiem tego typu miejsc, kiedy miałem 20 plus.
Prawda?
Dziś
no właśnie.
20 więcej, 40 plus, wiem, że jest rozwiązanie. To dla wszystkich najlepsze.
Punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia, czyli w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy.
I z punktem sytuacji, w której znajdują się nasi
bliscy. Tak. Właśnie. I jak my jesteśmy w stanie tę opiekę im zorganizować. Nie zawsze jesteśmy w stanie zorganizować opiekę w domu. Pamiętajmy o tym, że osoba po udarze wymaga rehabilitacji po udarze. I to naprawdę intensywnej. I nie dwa tygodnie. Bo dwa tygodnie to jest nic, to jest początek. My tak naprawdę potrzebujemy wiele tygodni rehabilitacji, a może tak być, że ten pacjent będzie wymagał okresowej rehabilitacji do końca życia.
A ta rehabilitacja to, przepraszam, gdzie się odbywa?
Właśnie, bo...
Szpital?
Zaczyna się w szpitalu.
Ale potem szpital mówi do widzenia.
Ale potem szpital wypisuje pacjenta, ponieważ nie ma miejsca na pacjenta do rehabilitacji.
A ile maksymalnie może być w szpitalu? Takim?
To zależy od stanu pacjenta. Tutaj nie ma ograniczenia maksymalnie.
Ale nie
może...
pół roku.
Nie. Jeżeli jest taka konieczność, to pewnie tak, gdyby się okazało, że pacjentowi ciągle coś się dzieje. Nie możemy mówić o terminie, ile pacjent może leżeć w szpitalu. Możemy powiedzieć o tym, jakie są turnusy rehabilitacyjne, bo tutaj są pewne ograniczenia. Te, które są refundowane w ramach NFZ-u. I pacjent super jest, jeżeli udaje się pacjenta od razu w szpitalu jeszcze spionizować, tak żeby ten pacjent mógł trafić do ośrodka rehabilitacji neurologicznej. Ale jest jeden wymóg na oddziałach rehabilitacji neurologicznej, mianowicie pacjent musi być w miarę chodzący. Mhm. Czyli on musi się poruszać przy chodziku, przy lasce, przy trójnogu, ale musi się poruszać.
Czyli taka sytuacja...
A to jest trudne, bo zazwyczaj...
dzisiaj nie rozmawiamy.
Trochę to jest nierealne, ponieważ pacjenci wychodzący z oddziału neurologii bezpośrednio bardzo często jeszcze są pacjentami leżącymi, ponieważ jest to krótki czasokres i oni wymagają jeszcze dorehabilitowania gdzieś. I tu najczęściej to są ośrodki prywatne, niestety. Takie, gdzie trzeba po prostu zapłacić za opiekę całodobową plus rehabilitację tego pacjenta, żeby móc go potem przenieść do oddziału rehabilitacji w ramach NFZ-u.
A taka sytuacja, że jeszcze nasz bliski, nasz podopieczny, nasz rodzic, załóżmy, który do tej pory bardzo dobrze wyglądał, dobrze się zachowywał, radził sobie w domu, słyszymy to przez telefon albo widzimy to odwiedzając go codziennie i nagle okazuje się, że no nie, upadł, coś sobie zrobił, na szczęście jeszcze w miarę chodzi, ale właściwie nie powinien już sam zostawać. Kiedy już widzimy, że zaczynają się dziwne zawroty głowy, kiedy już widzimy, że ta osoba jest nagle z dnia na dzień, z poniedziałku na wtorek stała się mało sprawna, niepełnosprawna. Trochę się zaczynamy obawiać o to, jak zaczynamy na nią patrzeć, że za chwilę wyjdziemy, przekręcimy klucz w zamku, ona tam zostanie i nie wiemy, co wrócimy. Mhm. Co zostaniemy, jak wrócimy. Nie wiemy, co się stanie. I zaczynamy widzieć, no i wszyscy nam mówią w ogóle już wokół koniec, tak nie można. To co? To pani doktor, pierwsza rzecz, ten MOPR, tak? Bo ojciec nie chce na przykład iść do... na razie nie chce
nic
słyszeć.
Ja nie wiem, czy zawsze MOPR. Mhm. Bo i tak w MOPR-ze też jakieś opłaty za opiekę są. Natomiast ja jestem chyba zwolennikiem jednak opiekunów po szkołach, opiekunów medycznych, czyli kogoś profesjonalnego. Jeżeli mamy płacić, bo i tak jakąś kwotę musimy przeznaczyć na opiekę. Jeżeli mamy płacić, to wydaje mi się, że lepsze są to firmy opiekunów medycznych. Jednak, bo opiekun medyczny jest przeszkolony przede wszystkim w dźwignięciu pacjenta, w przesadzeniu pacjenta z łóżka na fotel, z fotela na łóżko, żeby to zrobić umiejętnie i nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Zmianę pampersa, zmiany cewnika nie, bo to robi lekarz bądź pielęgniarka, ale jest to osoba, która pomoże w wymianie pampersów i jest to jakby w jej zakresie obowiązków.
Opiekunka niekoniecznie?
Opiekunka niekoniecznie.
Z MOPR-u?
Właśnie, chyba niekoniecznie. Natomiast tutaj też pomoże wykąpać tego pacjenta, ogolić, umyć, zabezpieczyć higienicznie, pielęgnacyjnie.
Bo dzieci to też mogą robić, tylko rodzice nie zawsze
nie
chcą.
Nie zawsze chcą, bo czasami rodzic jest skrępowany tym, jak syn na przykład ma wykąpać czy wykremować ciało matki. Też musimy tego rodzica zrozumieć. Oczywiście. To są sytuacje bardzo krępujące. Oczywiście w pewnym momencie może dojść do przełamania takiej bariery i ten rodzic będzie chciał, żeby to robił tylko ktoś bliski. Ale to może być trudne. To może być trudne, to jest trudne.
To powtórzmy to jeszcze, że to może być łatwiejsze dla osób trzecich, proszę Państwa.
Zazwyczaj tak jest.
Taka higiena, utrzymywanie
proszę
na przykład kogoś.
Ale pamiętajmy też o jeszcze jednej rzeczy, że jest takie podejście. Jeżeli jest opiekun, który zajmuje się w sposób profesjonalny osobami leżącymi po udarach, po złamaniach, to nie oczekuje nagle cudu też od tego pacjenta, że on będzie bardzo dobrze współpracował i pomagał. Jest przygotowany do tego, że potrafi umyć pacjenta w pozycji leżącej, potrafi umyć pacjenta w łóżku, potrafi tego pacjenta w tym łóżku ogolić, da sobie z tym radę. I podchodzi do tego z innym rodzajem emocji. Teraz, jeżeli to ma zrobić ktoś z rodziny, a zdarza się tak, że po prostu seniorzy czy nasi ojcowie chcą, żeby golił syn, trzeba to szanować. Zawsze z szacunkiem do starszej osoby i jej życzeń. Nie są pozbawieni, nie są bezwolni, mają prawo mieć swoje życzenia. To szanujemy to, że na przykład pewne czynności ma wykonywać rodzina. Ale początek zawsze z opiekunem. Pokazać profesjonalnie, jak do tego podejść, jak przygotować łóżko. Bo my możemy tego pacjenta umyć w łóżku. Do czego jest też potrzebny na przykład czasokres w ośrodku, gdzie może pacjent przebywać wraz z rehabilitacją i z opieką całodobową. Po to na przykład, żeby przystosować mieszkanie. Bo możemy nie mieć przystosowanej łazienki do tego. Mogą być progi, które nie pozwolą na poruszanie się na wózku tego pacjenta albo w obrębie mieszkania. Albo z balkonikiem. Zwiększające ryzyko upadku kolejnego. Zwiększające ryzyko jakiegoś incydentu nieprzewidzianego. Dywany, które ograniczają jazdę na wózku. Kable. kable od jeszcze starych rodzajów telefonów niebezprzewodowych, kable elektryczne od lampek, mnóstwo tych kabli, które nie są schowane gdzieś pod listwami. O tym wszystkim musimy pamiętać, bo to, jeżeli ma być mieszkanie bezpieczne potem dla seniora niesprawnego, ono musi być takie zminimalizowane, dosyć suche i następny problem się rodzi. Bo pacjent wracając do swojego domu, pragnie wrócić do swojego domu, a nie do domu zmodyfikowanego. I tutaj też często bywają konflikty, że ja słyszę od moich pacjentów, taki piękny remont mi zrobili, ale pani doktor, to już nie to. Tak, ale ja w tym momencie staję w obronie rodziny absolutnie, ponieważ to mieszkanie ma być dla tego seniora bezpieczne.
O tej opiece medycznej, o której pani doktor mówi, którą na pewno znajdziemy, jeśli jej dobrze poszukamy, poza MOPR-ami, załóżmy, poza
tak.
MOPR-ami.
Są firmy, które zajmują się profesjonalną opieką, są opiekunowie medyczni, po prostu.
Opiekunowie medyczni. Pewnie się państwo zastanawiacie, czy stawki, które musimy tam zapłacić, są wysokie, czy one i od czego zależą też, czy też brany jest dochód, czy to są już
pewne
stałe.
Nie. Tutaj już tu są już opłaty stałe w tych firmach. Może ewentualnie być zróżnicowana cena w zależności od rodzaju i intensywności opieki oraz tego, czy to będzie opieka obejmująca dzień i noc, czy tylko godziny aktywności, godziny dzienne.
Czyli przychodzi taki opiekun do nas i my sobie ustalamy z nim harmonogram opieki nad najbliższą osobą.
Jeżeli to ma być opieka nocna i dzienna, no to zazwyczaj miejmy świadomość, że to będzie dwóch, trzech opiekunów, bo będą się musieli wymienić. Mhm. Bo nikt 24 godzin nie wytrzyma, bo jest to naprawdę bardzo odpowiedzialne i męczące.
Rozmawiamy teraz oczywiście o sytuacji, kiedy jeszcze nasz podopieczny, nasz
wymaga takiej stałej opieki.
Wymaga, ale chce być w domu.
Tak.
To wtedy jeszcze rozmawiamy o takiej sytuacji, kiedy jeszcze nie rozważacie państwo, nie rozważamy przeniesienia rodzica do tych właśnie placówek opiekuńczych.
Gdzie wtedy pamiętajmy o tym, że żeby ułatwić pracę opiekunowi, ale przede wszystkim zwiększyć komfort życia pacjenta, seniora, to też potrzebny jest nam odpowiedni sprzęt do tego. Czyli łóżko medyczne, takie, żeby można było podnieść zagłówek wygodnie, żeby była rączka, przy pomocy której pacjent może się podnieść, drabinka, przy pomocy której może usiąść, że bezpiecznie może usiąść właśnie przy pomocy tego wezgłowia. Regulujemy wysokość tego łóżka. Nie trzeba od razu takiego łóżka, proszę państwa, kupować, są wypożyczalnie i naprawdę te wypożyczalnie, to już w tym momencie finansowo jest znacznie korzystniej wypożyczyć sprzęt, aniżeli kupować nowy.
Wypożyczalnie sprzętu to są wypożyczalnie przy szpitalach?
Niekoniecznie.
Przy sklepach ortopedycznych?
Bardziej przy sklepach ortopedycznych, ale też niekoniecznie z nimi zależne.
Przy hospicjach?
Mogą być. To bardzo różnie, naprawdę. Tutaj
No ale jeżeli pójdę na Morenę do przychodni i zapytam w informacji, przepraszam, chciałam kupić, wypożyczyć wózek albo
to
balkonik,
na pewno w każdej przychodni w recepcji będzie informacja na temat wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Każdy szpital też podaje informacje na temat wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Też oczywiście dla osób, które korzystają z internetu, to są informacje w internecie. Ja chcę tylko powiedzieć, że potrzebne jest zaświadczenie od lekarza, że pacjent takiego sprzętu potrzebuje.
Ale nie kupować.
Nie.
Wypożyczać.
Naprawdę.
Bo to nie są tanie rzeczy, proszę
państwa. To nie są tanie rzeczy, a naprawdę
tu
wypożyczenie.
Tu trzy, tam cztery, tu pięć, to nagle kredyt weźmiemy.
Można wypożyczyć również materac przeciwodleżynowy. Można kupić materac przeciwodleżynowy i tutaj dostajemy częściową refundację z NFZ-u. Na materac, na wózek, na chodzik, na laskę, na trójnóg jest częściowy zwrot kosztów z NFZ-u. Potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rehabilitacji, od lekarza neurologa, chirurga bądź ortopedy, jeżeli chodzi o wózek. Tu są trochę obostrzenia właśnie, jeżeli chodzi o wózek, to właśnie neurolog, reumatolog, chirurg, ortopeda, lekarz rehabilitacji może wypisać taki wniosek, z którym udajemy się do naszego oddziału NFZ-u. Jest to potwierdzone, że potrzebujemy i wówczas możemy dopiero taki sprzęt zakupić z częściową refundacją. Jeżeli chodzi o chodziki, balkoniki, laski, kule łokciowe, to może wypisać lekarz pierwszego kontaktu. Ważna rzecz, pieluchomajtki i u pacjentów zacewnikowanych cewnik oraz worki są również refundowane i na to także jest potrzebny wniosek do NFZ-u, który jest potwierdzony przez NFZ. Następnie jest co miesiąc czy co kilka miesięcy, w zależności od tego, ile sprzętu bierzemy, to jest wystawiana tak jakby recepta do apteki, z której ten sprzęt jest pobierany.
Mm-hmm. Tutaj państwo piszecie o wynagrodzeniach opiekunów za godzinę, 20 zł za godzinę, jeden z SMS-ów jest taki: nie ma opiekunów na rynku. Ceny takiego opiekuna to 20 zł w górę. Pozostają Ukrainki za 2,5 tysiąca miesięcznie plus utrzymanie. Tak. To jest jeden z SMS-ów. Mhm.
Jest. No ja sama, proszę Państwa, mam pacjentów, którzy są pod opieką pań z Ukrainy i to wcale nie jest już w tej chwili taką rzadkością, ale no sami wiemy, że to też różnie bywa. Są osoby, które fantastycznie się opiekują, ale też jest problem, jak duża ta opieka ma być, w jakim zakresie. Tak, jakiej opieki wymaga pacjent, jakiej czujności on wymaga?
To może jednak zacznijmy najpierw od tych miejskich pomocy społecznych i od tych opiekunek, które najpierw chociaż przyjdą, pobędą psychicznie.
Zacznijmy od wniosku na rehabilitację. To pierwsze. Mhm. Złóżmy po pobycie takiego naszego seniora w oddziale neurologii po dokonanym udarze, czy po ortopedii, po złamaniu, złóżmy wniosek do oddziałów rehabilitacji, które działają w ramach NFZ-u. Bądźmy już w kolejce, żeby mieć fragment rehabilitacji w ramach NFZ-u.
Pani, widzę, dużą wagę przywiązuje do tej rehabilitacji.
Bardzo, bo ja ciągle liczę na to, że my jeszcze damy radę coś z pacjenta, nie chcę powiedzieć wycisnąć, ale tak, chyba użyję tego słowa, że damy radę jeszcze w jakiś sposób go usprawnić, żeby życie potem w domu było łatwiejsze.
A mogę popatrzeć, jak takie usprawnianie wygląda, na przykład na jakimś oddziale, gdzie pani doktor pracuje?
Bardzo chętnie
zapraszam. Profesury też życzę oczywiście. Nie. Bardzo. To może wpadnę na taki oddział i za tydzień na przykład przeprowadzimy taką audycję.
No właśnie, żeby też porozmawiać z fizjoterapeutami, którzy są w tej dziedzinie, po prostu oni się na tym znają. Oni wiedzą, co my możemy jeszcze u pacjenta osiągnąć. Proszę Państwa, można się naprawdę zdziwić. Mhm. Można się zdziwić, że przyjeżdża pacjent, który jest pacjentem leżącym, niechętnym do współpracy, który jest w głębokiej depresji z powodu tego, co się z nim stało. Przecież ci pacjenci bardzo często mają świadomość, w większości wypadków mają świadomość tego, co się dzieje i tego, że gwałtownie tę sprawność utracili.
I tego dotyczy SMS od pana Tomka. Warto dodać, że oprócz udaru, możliwości fizycznych, zwróciłbym uwagę na ograniczenia psychiczne. I tak zmiana charakteru, zwłaszcza dla osób, które były zazwyczaj aktywne, fizyczne. Nie. I tu po prostu się nie da. One często nie radzą sobie właśnie z tą nową, nietypową dla nich sytuacją. Najtrudniejszą dla nich, bo my teraz mówimy o tym, jak rodzina się przeorganizowuje.
Rodzina często jeszcze od tego pacjenta wymaga, żeby ten efekt był taki spektakularny, żeby ta rehabilitacja przebiegała szybko najlepiej, żeby to wszystko było już. Tak się nie da. Rehabilitacja w neurologii jest powolna, jest wymagająca ogromnej cierpliwości. Może być 5 dni dobrych i nagle 4 do 5 dni kiepskich, bo tak może być.
I nie zadawajmy wtedy pytania,
co się stało, czy coś się pogorszyło. Nie, to może być po prostu gorszy dzień u seniora i musimy mu to wybaczyć, bo jest to chory człowiek. Może być zmęczony rehabilitacją. Nie poganiajmy w tej rehabilitacji. Nie powtarzajmy codziennie, musisz się sprężyć, żeby zacząć chodzić, bo to nic nie daje. Pamiętajmy, że to pacjent musi być zmotywowany, a nie rodzina. To on musi chcieć się rehabilitować.
No i kolejny SMS właśnie tego dotyczący. Wszystko fajnie, ale do tego, co panie mówią, musi być zgoda pacjenta.
Oczywiście.
Jeśli się rodzic nie godzi na pomoc i rehabilitację, no to walka jest ciężka i nierówna.
No właśnie, to jest taka grupa pacjentów, z którymi ciężko jest, inaczej, z którymi nie możemy pracować, bo oni po prostu tego nie chcą. Ogromny problem. Ogromny problem, ogromne rozdarcie, bo stoimy w kropce, jeżeli pacjent nie wyraża zgody, nie ma chęci współpracy.
Co pani wtedy takiej rodzinie mówi, która przychodzi i się skarży i widzi pani, że...
Znaczy czasami, jeżeli to wynika na przykład z depresji, bądź z zaburzeń psychicznych, braku świadomości swojej choroby wynikającej na przykład po udarze, to włączamy czasami leki, które mają trochę nam to psychę poprawić. Nie zawsze się to udaje. Jest to ogromny problem.
Będziemy się żegnać z Państwem. Bardzo dziękuję serdecznie.
Przeleciało strasznie szybko.
Za wszystkie. Czas leci szybko. Bardzo. Za tydzień pani doktor zgodziła się mnie przyjąć na oddziale, żeby poobserwować właśnie fizjoterapeutów, rehabilitantów i pacjentów i ludzi, którzy właśnie chcą jeszcze...
Walczą z niesprawnością.
Dziś to już wszystko. Żegnamy Państwa bardzo serdecznie. Kłaniamy się. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I Anna Rębas. Za tydzień już ze szpitala program. Dziękujemy bardzo.
Nieńskiej i miejscami spowolnienia także.